jakiegoś czasu studiujemy sobie zagadnienie Królestwa Bożego i dzisiaj chciałbym mówić na temat Królestwa Bożego w troszeczkę innym wymiarze, w wymiarze owoców Królestwa, ale zatytułowałem to dzisiejsze nauczanie Dlaczego nie przynosimy owoców Królestwa Bożego? I na pytanie zadane w tym tytule możemy udzielić kilka odpowiedzi i wszystkie one mogą być prawdziwe. Ja jednak chcę dziś pokazać jeden aspekt, jedno zagadnienie, abyśmy mogli na koniec tego nauczania wiedzieć, jak przynosić owoc Królestwa. Więc całe nauczanie będzie odpowiedzią na pytanie dlaczego, a gdy otrzymamy tą odpowiedź, będziemy wiedzieć, jak przynosić owoc Królestwa Bożego w naszym życiu. I chociaż pytanie tytułowe jest negatywne, tak, jest tam nie, dlaczego nie przynosimy, to jednak chciałbym, żeby to nauczanie było jak najbardziej pozytywne. Dlatego, że gdy diagnozujemy chorobę, to jest to pierwszy krok do uzdrowienia. Więc chciałbym postawić następującą tezę. Nie przynosimy owoców Królestwa, albo może współczesny Kościół Europy, Polski, Kołobrzegu, tak zbliżając się do naszego podwórka, nie potrafi przynosić owoców Królestwa z powodu relatywizmu. Ha! Uważam, że jest to jeden z największych problemów współczesnego świata demokratycznego. Największy problem społeczeństw demokratycznych i siłą rzeczy przenoszony jest do Kościoła, wręcz w Kościele uwidacznia się w potężny sposób, w zwielokrotniony sposób. No dobrze, najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest relatywizm? Pominę definicje słownikowe, bo one odwołują się do filozofii i powiem najprościej, jak będę potrafił. Relatywizm to względność. Relatywizm mówi o tym, że coś jest względne. Gdy badamy jakąś sprawę, nie potrafimy jednoznacznie jako grupa, jako społeczność ludzi określić, co jest prawdziwe, co jest prawdą. Nie ma jednej prawdy według relatywizmu. Jest wiele prawd. Tak wiele, jak wielu ludzi patrzy na dany problem, jak wielu ludzi się wypowiada, jak wielu ludzi ma możliwość zaopiniowania, wtedy tak naprawdę ocena rzeczywistości nie jest jednorodna. Ile jest osób, tyle jest punktów widzenia, więc wszystko jest względne. Nie jesteśmy w stanie określić ani dobra, ani zła, ani prawdy, ani fałszu jednoznacznie, bo wszystko jest względne. Na przykład, żeby najprostszy sposób to zilustrować, oto przychodzi spotyka się dwóch przyjaciół, jeden mówi, mamy dzisiaj piękną pogodę. A drugi mówi, ale skąd? Okropna jest ta pogoda. No to jaka jest ta pogoda? Ocena pogody jest względna. Tak naprawdę, gdyby ktoś chciał się, jest zamknięty, nie ma okien, nie wie, co się dzieje na zewnątrz i przychodzi tych dwóch gości do niego i on by się chciał dowiedzieć, jaką mamy dzisiaj pogodę. Nie wie tak naprawdę, jaka jest pogoda. Dlaczego? Bo jeden mówi tak, a drugi mówi siak. To jest relatywizm. Dobrze. I powiem tak, jeżeli chodzi o określenie pogody, to jest mały pikuś. To jest mały problem. Relatywizm w błahej sprawie jak określanie pogody, to w ogóle nie jest problem. Ja znam ludzi, którzy nienawidzą słonecznej pogody, a ja, niech mi świeci codziennie. Znałem ludzi, którzy kochali pochmurne, ciemne dni, a gdy przychodziła jesień, to oni odżywali. Ale znałem ludzi, którzy na jesień po prostu mieli taką deprechę, że jacie. Pogoda, mały problem. To naprawdę nie jest wielki problem. Problem zaczyna się naprawdę wtedy, kłopoty zaczynają się wtedy, gdy musimy określić w jednoznaczny sposób rzeczy istotne, które mają znaczenie dla naszego życia, dla naszych losów. Wtedy owa dowolność, względność jest zwodnicza, a wręcz zabójcza. I chcę wam powiedzieć, moi drodzy bracia i siostry, że relatywizm zakłada, że nie ma autorytetu, który wyznacza prawdę. nie ma autorytetów określających, co jest białe, co jest czarne, co jest prawdą, co jest fałszem. Relatywizm zakłada, że każdy podmiot ma takie samo poznanie i takie samo prawo do określenia prawdy, do określania rzeczywistości, opiniowania rzeczywistości. Każdy podmiot. Pomyślcie o tym chwilę. Czy jest to prawdziwe stwierdzenie? Oto weźmy komórkę rodzinną. Mamy tatę, mamę, dzieci, na przykład dwójkę, tak? To jest taki standardowy szablon europejskiej rodziny, chociaż on się zmienia. I teraz nagle wszystkie podmioty tej rodziny mają takie samo, czy wyznają zasadę, wszyscy mamy takie samo poznanie i takie same prawo do określania rzeczywistości. Czy to jest dobre? Jeżeli taki sposób myślenia włożymy w nasze dzieci, mamy gotowe nieszczęście. Dlaczego? Bo dziecko szybko włoży palec do kontaktu, albo odpali gaz i zapomni go zgasić, albo odkręci wodę i zapomni je zakręcić, albo zrobi wiele innych rzeczy, które będzie uznawało za słuszne, za dobre, bo jej się podoba. Tak czy nie? Rodzice, macie doświadczenie. Moje dzieci przez całe swoje dzieciństwo nieustannie starały się powiedzieć mi, że coś jest dobre. Podczas gdy ja, mając już inny rodzaj poznania, dojrzalszy, mówię, nie, to nie jest dobre. Jeżeli przyjmiemy relatywizm, który zakłada, że nie ma autorytetów określających jednoznacznie dobro i zło, prawdę i fałsz, i że każdy podmiot ma takie samo prawo do opiniowania i określania rzeczywistości, to teraz musimy to przyznać również to prawo dzieciom. To znaczy, że one również prawidłowo oceniają rzeczywistość. I w ten sposób moja córeczka kiedyś dotknęła gorącej żarówki. Dotknęła gorącego żelazka. To dotknięcie żarówki było pod moją kontrolą. Ja pozwoliłem, żeby sobie tak dotknęła paluszkiem. Reakcja była mniej więcej tak. Tak? Dotarło do niej, że gorące. Więc sami widzimy po takim prostym przykładzie, że jeśli stwierdzimy, tak, każdy podmiot ma takie samo poznanie, każdy podmiot ma prawo do określania rzeczywistości na podstawie takiego samego poznania, to sami widzimy, że doprowadza to bardzo szybko do katastrofy, ponieważ relatywizm zakłada, że nie ma jasnych zasad, które regulują właściwe postępowanie, które regulują prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. W tym momencie, moi drodzy, każdy robi to, co chce, to, co uważa za słuszne, a to się nazywa anarchia. Od relatywizmu do anarchii jest tylko krok. I to krok absolutnie, według wyznających relatywizm, uzasadniony. Jak powiedziałem, w Kościele relatywizm spotęgowany zostaje do bardzo silnego trendu, do wielkich rozmiarów. I ciekawe, że w Kościele właśnie relatywizm uderza w autorytety najsilniej. I najpierw uderza w autorytety ludzkie, a następnie w Boga. Chociaż przy założeniu, że ciągle pozostajemy w Kościele, mówi się, ci ludzie, którzy wyznają relatywny sposób wartości, czy relatywne wartości, mówią, ale ja wierzę w Boga. Tylko że to, co robią, jest zaprzeczeniem Boga i Jego zasad. To jest paradoks, ale on jest coraz częściej spotykany. W Kościele problem relatywizmu uwidacznia się ze zwielokrotnioną siłą, ponieważ Królestwo Boże jest królestwem wolności. Tak, rzeczywistość Królestwa Bożego, o czym sobie mówimy już od kilku tygodni, to rzeczywistość Ducha Świętego w nas. Królestwo Boże to Duch Święty w nas. Tak, bo to sprawiedliwość, pokój i radość i miłość w Duchu Świętym. A gdzie Duch Święty jest? W nas. Stąd, gdzie Duch Święty, tam wolność. Tak, drugi list do Koryntian 3:17. Gdzie Duch Pański, tam wolność. Innymi słowy, tak naprawdę Chrystus przychodzi do naszego życia, do naszego grzesznego życia, aby nas uwolnić z grzechu. Amen? Abyśmy stali się wolnymi. I to jest wspaniałe. Tylko że jednocześnie to jest ogromne zagrożenie. Ponieważ jeśli Kościół jest oazą wolności, a my nie umiemy funkcjonować w wolności, bo jeszcze się na przykład nie nauczyliśmy, nie dojrzeliśmy do funkcjonowania wolności, to będziemy robić taki bałagan, że masakra. I dlatego mówię, że w Kościele relatywizm połączony z nieprawidłowym zrozumieniem wolności jest zjawiskiem spotęgowanym co do skutków, spotęgowanym co do negatywnych owoców funkcjonowania. Bóg chce uczynić człowieka wolnym, ale niestety człowiek nie potrafi korzystać z tej wolności, z tego przywileju. I najczęściej ludzie interpretują tę wolność jako każdy myśli, co chce i każdy robi to, co uważa za słuszne. Biblijny przykład. Jest taka księga w Starym Testamencie, która zawsze, gdy ją czytałem, wzbudzała we mnie bardzo mieszane uczucia. Dziś oczywiście wiem, że to jest wspaniałe Boże Słowo, z którego możemy się bardzo wiele nauczyć. Jest to Księga Sędziów. Tam są opisane rzeczy, które jak pierwszy raz przeczytałem, to mówię, o kurczę, hardcore. I ta księga kończy się bardzo ważnym stwierdzeniem. Otwórzmy ostatni rozdział, 21 rozdział Księgi Sędziów. Jeśli ktoś ma Stary i Nowy Testament, to mamy stronę 291. I ostatni werset Księgi Sędziów. Tak? 25 werset mówi: w tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. I teraz. Każdy robił to, co mu się podobało. To jest resume, to jest podsumowanie całej Księgi Sędziów. W Księdze Sędziów dwukrotnie jeszcze, w dwóch miejscach, autor tej księgi zwraca uwagę na to, że był to okres, w którym jeszcze nie było króla w Izraelu. Innymi słowy, nie było w Izraelu autorytetu. Jeżeli nie było autorytetu, nie było jasno określonych granic dobra i zła, prawa i bezprawia. Stąd to jest bardzo ciekawe podsumowanie tej księgi. I gdy czytamy całą tą księgę, pamiętając o tym ostatnim zdaniu tej księgi, to stwierdzamy, no naprawdę to jest prawda. No? Ci ludziska, co oni tam wyprawiali, to masakra, włos się na głowie jeży. To jest przykład relatywizmu. Każdy robi to, co podoba mu się. Każdy może zrobić i powiedzieć wszystko, co przychodzi mu do głowy. Spróbujmy to przełożyć na życie współczesnego Kościoła. W jakich dziedzinach relatywizm przejawia się w Kościele? Po pierwsze, w interpretacji Biblii. Czasami doświadczam następującego zdarzenia. Otwieramy Biblię, czytamy ten sam fragment z jakimś człowiekiem, czytamy to samo i kompletnie co innego widzimy. Gdzie jest prawda? Ja doświadczam tego szczególnie, gdy spotykam się ze świadkami Jehowy. Jestem wstrząśnięty. Wstrząśnięty. Czytamy to samo, oni widzą coś innego. A ja nie wiem, po chińsku macie napisane. O co chodzi? Relatywizm. Nie ma prawdy. Prawda jest taka, jak ja widzę ten fragment. Okej. Okay. Więc pierwszy obszar to interpretacja Biblii. Bierzemy fragment biblijny i każdy wypowiada się na jego temat jak chce i wyciąga z niego co chce. Nie daj Panie Boże, żeby jeszcze wmieszać to Pana. Tak mi Pan powiedział. Tak? Bardzo często jest tak, że przełożony zboru mówi tak, a ktoś, kto się nie chce z nim zgodzić, mówi, a mi Pan powiedział, że jest tak. To jest taki chrześcijański sposób wymierzenia komuś fangi. Spadaj gościu, nie chcę Ciebie słuchać. Bo mi tak Pan powiedział. Dobrze, to jest pierwszy obszar. Drugi obszar, rozpoznawanie woli Bożej. Słuchanie głosu Ducha Świętego i podążanie za Nim. Tu relatywizm jest potężny w środowiskach charyzmatycznych. Kościoły tradycyjne, szczególnie o strukturze episkopalnej, a więc bardzo silnie schierarchizowane, trzymają to wszystko w ryzach. Spróbujcie pójść do katedry czy do jakiejś innej, o tutaj jest niedaleko parafia świętego Macieja i w czasie nabożeństwa spróbujcie coś zrobić po swojemu. Na przykład wejść na środek i mówić językami. To zobaczycie, że tam się nie toleruje relatywizmu. A po prostu bierze się takiego gościa i przez frontowe drzwi albo przez zakrystię wyrzuca na poza kościół. W naszych środowiskach bardzo często jest tak, że ludziska po prostu sobie wyobrażają, że są prowadzeni przez Boga i w obszarze woli Bożej, rozpoznawania głosu Ducha Świętego, robią co chcą. To jest relatywizm. Dlaczego? Bo tak mi Pan powiedział, tak mnie Pan prowadzi. Dalej. Podejmowanie decyzji. Bardzo często w tym obszarze Kościół ma bardzo poważne problemy. Tu relatywizm również bardzo mocno się objawia. Każdy podejmuje decyzję taką, jaką chce. Na przykład przychodzenie na nabożeństwa. Pomijamy, i tu nie mówimy o sytuacji, gdy jesteśmy obłożnie chorzy, jesteśmy w pracy i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja nawet słyszałam taki numer, jedna siostra powiedziała, Duch Święty mi powiedział, żeby nie iść na nabożeństwo. A mówię, nieźle, i co, Kościół wyleciał w powietrze? Nie. Aha, czyli nie, to nie było, żeby cię uchronić przed niebezpieczeństwem. No nie. I Duch Święty ci powiedział, a to ciekawe. To jest relatywizm. Robimy, co chcemy. Może inaczej, podejmujemy decyzję nie pójścia na spotkanie Kościoła, bo uważamy, że... I tutaj mamy już argument. Co więcej, tak prawdę powiedziawszy, pastor nie może się przyczepić. To też jest relatywizm swoistego rodzaju. Dalej, określenie wizji dla zboru albo dla pojedynczego życia pojedynczego człowieka. Mi się wydaje, że nasz Kościół powinien iść w tamtym kierunku. A brat przychodzi, nie, w tamtym kierunku. A ktoś inny, nie, my stoimy w bardzo dobrym miejscu. Stoimy tutaj, nie idziemy ani tam, ani tam. Spróbujcie coś zrobić w takim kościele. Żadnych szans. Jak ja słyszę czasami od pastorów, jakie mają jazdy w swoich zborach, jakie numery ludzie potrafią im wyciąć, ja mówię, Boże, dziękuję Ci za mój Kościół. Że jak ja bym miał takich partyzantów u siebie, to ja bym normalnie pozabijał tych towarzystwa. Ktoś powie, o rany, ale z ciebie pełen miłości brat. No tak. No tak, widzicie, tak to wychodzi potem z człowieka, prawda? Żeby nie być gołosłownym, niedawno słyszałem historię o jednym kościele. Może o zjawisku, które ma miejsce w jednym obszarze Polski w kościołach. Nie będę nazywał, oni mają nazwę, to zjawisko ma swoją nazwę, ale żeby was nie zachęcać do szukania ich, to nie sprzedam wam, jak się nazywają. Otóż w jednym kościele nawrócili się ludzie o specyficznej przeszłości i w pewnym momencie poczuli, że mają prowadzić swoistego rodzaju apostolską działalność. I przyszli do pastora i mówią, Bóg nas prowadzi, żebyśmy zrobili to i to. A co pastor mówi, słuchajcie, ale ja tego w ogóle nie widzę. W moim sercu kompletnie to nie gra. Na co oni mówią, ale co to ma za znaczenie? Bóg nas tak prowadzi i koniec, i robimy to. Okej, pastor mówi, no wiecie, no to wolny kraj, możecie robić co chcecie. Więc oni zaczęli robić swoje. Co zaczęli robić? Zaczęli chodzić po kościołach, głosić swoje świadectwa, że mieli mocne świadectwo, bo nawrócili się naprawdę z bardzo wielkich, z wielkiego rynsztoka, więc przychodzą do zboru, opowiadają swoje świadectwo i co robią? Spotykają się z ludźmi z tego zboru i zakładają, nie pytając w ogóle o przełożonych, nie pytając struktury kościoła o zdanie, zakładają swoje grupy w różnych miejscach. I ci ludzie odchodzą z tamtych zborów i spotykają się w tych grupach. To jest właśnie przykład relatywizmu. Czy oni budują? Absolutnie. Rozwalają centralnie. Czy oni w ogóle kogokolwiek posłuchali u zarania swojej działalności? Absolutnie. To jest świeża sprawa. Słyszałem to właśnie teraz na początku czerwca od jednego usługującego. Mówi, słuchaj, jestem przerażony. Co się dzieje na naszych oczach? Młodzi ludzie normalnie rozpiżają tak zbory, że ja cię kręcę, bo uważają, że Pan ich prowadzi. Nie poddani nikomu. Znaczy, poddani są Duchowi Świętemu. To jest właśnie relatywizm. Niesamowite. Dlatego mamy w Kościele dwa rozwiązania, które chybiają celu. Żeby to zlikwidować, ten relatywizm, można pójść w dwie nieprawidłowe postawy. A może powiem inaczej. Próbuję się podjąć rozwiązania, które chybiają celu w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to reżim. Kościelny reżim. Wprowadzenie kościelnej dyktatury. Polega to na tym, że pastor, nie wiem, przełożony kościoła, bierze wszystko w twardą garść, mocną ręką, zaczyna sterować kościołem, zaczyna tworzyć strukturę, która jest silna, bardzo mocna, jeśli chodzi o rygoryzm. Jeżeli komuś się coś nie podoba, to wycinają to od razu u podstaw. Twarda ręka, mówiąc krótko. Niewłaściwie. To jest ekstremalne podejście do sprawy. Z bardzo prostego powodu. To jest prosta droga do inkwizycji. Jeżeli wprowadzimy rządy twardej ręki do kościoła w imię wyplewienia relatywizmu, będziemy mieć bardzo szybko inkwizycję. To jest duszenie ducha, działania duchowego. To jest ten rodzaj funkcjonowania dusi, wszelkie przejawy prowadzenia Ducha Świętego. Do tego prowadzi do instytucjonalizmu, a więc liczy się hierarchiczność, liczy się struktura. I mamy przykład tego w kościołach tradycyjnych. No, na naszym podwórku najbardziej silnym tego przykładem jest Kościół rzymskokatolicki. Hierarchia stanowi o wszystkim, laikat, czyli świeccy, nie mają nic do powiedzenia, to jest kompletne zdławienie jakiejkolwiek duchowości i prowadzi to oczywiście do nadużyć. Bo jeżeli ktoś zaczyna dzierżyć władzę absolutną, jak to kiedyś powiedział Winston Churchill, władza absolutna deprawuje absolutnie. Więc jeżeli ktoś zaczyna sprawować taką absolutną władzę, jest Panem i Bogiem, to tak jak Józef Stalin, będzie nawet kazał zawracać rzeki na Syberii. Kończy się to katastrofą. Zawsze. Kończy się to zawsze czymś złym. I to jest jedno ekstremum. Bardzo złe. Nie idźmy w tym kierunku. Tak? Nie idziemy w kierunku reżimu. Jest drugie ekstremum, również złe, również chybiające celu. Jest to przyjęcie modelu, w którym odstępuje się w kościele od narzucania innym w ogóle swojego zdania. Do czego to prowadzi? Do tego, że podchodzi młody koleś do pastora i mówi: cześć ziom. Ja widziałem to na własne oczy. Przychodzą goście, pastor się wita z gośćmi, ludzie ze świata, podchodzi do nich, akurat wchodzi młody człowiek, mówi: cześć pastorze, nie, cześć Marek, mówi. I idzie dalej. W oczach tych ludzi ten człowiek został właśnie poniżony jako przedstawiciel kościoła, jako reprezentant kościoła. Tak, ten model jest bardzo też niedobry właśnie z powodu tego, że nagle tracimy ostrość. Kto tu jest kim? Kto jakie ma powołanie? Kto jakie ma funkcje? Do czego my właściwie zmierzamy? Po co jak ten kościół ma być zbudowany? Nagle okazuje się, że wszyscy wchodzimy w taki worek miękkości, ja to nazywam. Bagatelizowane jest przywództwo, bagatelizowane jest zdanie przywództwa, autorytet to kwestia indywidualnej oceny. Ja będę szanował tylko tych, którzy mi się podobają, jeśli ktoś mi się nie podoba, tego nie będę szanował i tak dalej, i tak dalej. Nagle okazuje się, że każdy może kierować zborem, tak, czy każdy może kierować zbór na dowolną drogę, każdy może mieć rację bez względu na doświadczenie, na poznanie, na dojrzałość, na stopień dojrzałości poznania Pana, bo mnie tak duch prowadzi. Więc jest to te drugie ekstremum też bardzo, bardzo niebezpieczne. Jest tutaj pewnego rodzaju pokusa w tym sposobie, w tym modelu prowadzenia kościoła, czy w tym modelu życia kościoła, pokusa wynikająca z miłości. I to jest bardzo ślepa uliczka też, bo zaciera się wszystko. Zaciera się wszystko. I tak naprawdę chcąc nie narzucać komuś swojego zdania czy swojej władzy, możemy pójść w kierunku całkowitego zrelatywizowania życia kościelnego. Więc to ekstremum nie jest również dobre. A więc obie opcje, i ta lightowa, i ta hardkorowa, tak, niszczą kościół. Obie w najlepszym przypadku, jeśli nie niszczą, to paraliżują prawdziwy rozwój, prawdziwy wzrost Kościoła, zgodny z zamysłem Chrystusa. No więc cóż, jako Kościół znaleźliśmy się w patowej sytuacji? Co zrobić? Jeżeli nie dyktatura, to wolność, ale znowu zbyt daleko idąca wolność, to też degrengolada. No więc co mamy zrobić jako Kościół? Odpowiedź jak zawsze jest w Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, jak rozprawić się z relatywizmem. Puśćmy naszą prezentację jako pierwszą rzecz. Rozwiązanie leży w Chrystusie, ponieważ w Chrystusie znajdziemy przeciwwagę zarówno dla dyktatury, jak i dla źle pojętej dowolności w Kościele. A może nie tak szybko, coś tu się widzę. coś się popsuło. Okej. Gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, jednym stwierdzeniem, co usuwa z Kościoła relatywizm, to odpowiem krótko. Prawda. Prawda. To jest bardzo ważne. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz ten cały etap usuwania relatywizmu z naszych serc. I chciałbym, żebyście zobaczyli, że droga do prawdy wiedzie człowieka przez pewne etapy. Pierwszym z nich jest łaska. Chrystus stworzył Kościół jako lud łaski. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas otrzymał od Boga łaskę w zbawieniu. Amen? Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Tak mówi list do Efezjan 2:8-9. I teraz Kościół musi mieć swoją strukturę, tak, a więc ma swoje urzędy, takie jak pastor, takie jak starsi zboru, diakoni, służby, tak, Kościół ma tak zwane dary służb, apostołowie, prorocy, nauczyciele i tak dalej. Kościół ma swoją strukturę. I teraz funkcja kościelnej struktury jest taka, aby zabezpieczyć duchowy rozwój każdemu chrześcijaninowi, aby stał się charyzmatykiem. Jesteśmy ciągle w łasce. To jest bardzo ważne, co ja teraz mówię. Po to tworzymy strukturę Kościoła, aby ta struktura zapewniła każdemu wierzącemu, każdemu człowiekowi tworzącemu Kościół duchowy rozwój taki, abyśmy stali się wszyscy charyzmatykami. Kto to jest charyzmatyk? Słowo charyzmatyk to słowo pochodzące od greckiego słowa charis, łaska. Innymi słowy, charyzmatyk to człowiek chodzący w łasce. Zadaniem Kościoła jest, abyśmy wszyscy chodzili w łasce, nauczyli się chodzić w łasce, abyśmy umieli poruszać się przez łaskę, przyjmować do swojego życia łaskę i dawać innym łaskę. Abyśmy wszyscy byli charyzmatykami. Ja wiem, że słowo charyzmatyk bardzo często kojarzy nam się z osobami operującymi darami duchowymi. Ale tak prawdę powiedziawszy, to gdybyśmy chcieli powiedzieć o takich osobach, powiedzielibyśmy, że są pneumatykami. Czyli osobami używającymi, operującymi pneumatikos, tak, darami duchowymi. Charyzmatykami są ci, którzy chodzą w łasce. I teraz, otoczeni jesteśmy Bożą dobrocią, Bożą przychylnością, Bożą łaskawością. Żyjemy z łaski i mamy okazywać łaskę. Łaska powoduje, że rozumiemy, że sami z siebie nic nie mamy. Że sami jesteśmy nic nie warci. Wszystko, na co zasługujemy, to kara. Amen? A nagle Bóg zlitował się nad nami, bo nas bardzo ukochał. Dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej, Bożej. I nagle w tej miłości Bóg schyla się do nas i z wielkim szacunkiem, z wielkim oddaniem, poświęceniem wyciąga nas z bagna grzechu, mówiąc: jesteś cenny. I mówi to wtedy, gdy ty jeszcze śmierdzisz grzechami. Wtedy, kiedy jesteś przesiąknięty zepsuciem. On cię wyciąga i mówi: kocham cię. To tak jak ten syn marnotrawny, który wrócił do ojca i jak on pachniał? Świniami! To jest najgorszy odór, jaki może być w gospodarstwie rolnym. Łajno konia tak nie śmierdzi, jak łajno świni. Wiecie o tym? Wiecie, że łajno konia ma uzdrowieńcze cechy, a łajno świni wytwarza tylko trujący amoniak? I on przyszedł śmierdzący tym gnojem. I ojciec co zrobił? Przytulił go. Wiecie, my czasami z moją żoną, my mieszkamy pod Kołobrzegiem, idziemy na spacer i jest takie gospodarstwo zieleniewie. tam zawsze tak jedzie, jak z chińskiej dżonki. Niesamowite. A mówię, co tu się dzieje? Dlaczego w tym gospodarstwie tam tak nie śmierdzi, a w tym ciągle śmierdzi? I oni tam trzymają świnie. Obrzydliwe. Dlaczego ja to mówię? Bo tatuś niebiański przyszedł do ciebie i takiego śmierdzącego cię wyciągnął z tego bagna grzechu, przytulił i powiedział, kocham cię. Wow! To jest łaska. Nie sądzicie? Łaska mówi, jesteś, byłeś nikim, a ja teraz czynię ciebie moim synem. Więc zdejmuję z ciebie te brudne łachy, oczyszczam ciebie, przyodziewam cię w moje szaty sprawiedliwości, zakładam mój pierścień na znak, że jesteś moim synem i zakładam moje sandały na twoje stopy, żeby powiedzieć, że jesteś teraz prawowitym dziedzicem. Więc teraz jesteś kimś. Byłeś zerem, a teraz jesteś kimś. To jest łaska. Więc jeśli mamy naprawdę chodzić w zdrowym kościele, w zdrowym chrześcijaństwie, najpierw musimy zacząć od łaski. Byłem zerem. Powiedz do kogoś, byłem zerem. Jak popatrzysz w lustro, to możesz powiedzieć do tego odbicia tam, byłeś zerem, koleś. Koleżanko, byłaś zerem. Ale dzięki Bożej łasce jesteśmy synami Bożymi. Jesteśmy wywyższeni teraz. I to jest niesamowite, dlatego że Chrystus dał nam łaskę i tylko przez chodzenie w tej łasce jesteśmy w stanie tak naprawdę chodzić w duchu i w prawdzie. Bo łaska tak naprawdę pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy bez Jezusa i kim jesteśmy w Chrystusie. Jeżeli więc wszystko, co dobre przychodzi do mojego życia w Chrystusie, to znaczy, że ja tak naprawdę nie mam się czym chwalić, tak czy nie? Co więcej, łaska powoduje coś niesamowitego. Łaska rodzi w nas miłość. Poprosimy o następny slajd. Pojawia się miłość. Dlaczego? Nie mogę nienawidzić ludzi, którzy są tacy sami jak ja, skoro mi okazano tą miłość i wyciągnięto mnie z bagna grzechu. Nie mogę ich potępiać, nie mogę ich krytykować, nie mogę im niczego zarzucać. Dlaczego? Bo ja patrząc na nich widzę siebie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad człowiekiem, który was wnerwia, że on dokładnie jest odbiciem ciebie samego? Ja wiem, że czasami może być tak, że cechy kogoś, o, ja takich cech nie mam. To co on sobą reprezentuje, to normalnie jakieś bary mleczne. To porządna restauracja. Nie. Dobrze. On, może ty nie masz problemu z paleniem papierosów, a on ma. I co z tego? Ale on nie ma problemów, które ty masz. I co? 1-1. Przed chwilą było 1-0 dla ciebie, ale teraz już jest 1-1. Jedziemy, mówiąc krótko, na tym samym wózku. Amen? Co do człowieczeństwa, co do naszej grzesznej natury, jedziemy dokładnie na tym samym wózku. Więc nagle, doświadczywszy Bożej miłości, doświadczywszy Bożej łaski, patrząc na drugiego człowieka, widzimy w nim takiego samego nieszczęśnika, jakimi my byliśmy. Więc, otrzymawszy Bożą miłość, zaczynamy kochać tych ludzi miłością braterską. A to jest coś niesamowitego. Gdy pojawia się miłość, zaczynamy patrzeć na ludzi całkiem inaczej. List do Filipian, 2:3-5 werset otwórzmy. Może nie zmieniaj, bo mogą być kłopoty potem z uruchomieniem tego. Tak, dasz radę? Super. Michał jest mocny. List do Filipian, 2:3-5 wersety, tak, strona 1268. Błagam, nauczcie się tego na pamięć. Tych wersetów. To są tylko 3 krótkie wersety. Co tam czytamy? I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni za drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale również na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Wow! Dlaczego ja mam patrzeć na mojego brata, na moją siostrę, jako na ludzi, którzy mają coś do zaoferowania mi? Dlatego, że rozumiem, że tak naprawdę jesteśmy wobec Boga równi. Patrzę na nich, dlatego że Boża miłość jest taka sama dla mnie, jak i dla nich. Jest to postawa, która eliminuje nadużycia, która powoduje, że wszyscy zaczynamy, rozumieć, że wszyscy mamy to, co mamy, z łaski. Chcę wam powiedzieć tak, ja jestem pastorem tego zboru, ale gdyby nie Boża łaska, ja bym nim nie był, żeby to było jasne. Ja się nie pchałem tutaj na to stanowisko, ani nigdy nie miałem takich planów, żeby być duchownym, jak to się nazywa. To Boża łaska. Musimy zrozumieć, że łaska Boża funkcjonuje w określony sposób, czyniąc nas takimi, jakimi jesteśmy. No chyba, że działamy wbrew woli Bożej. No wtedy jest coś innego. Braterska miłość powoduje, że zaczynamy szanować drugiego człowieka, słuchać drugiego człowieka. To jest bardzo ważne. Wiecie, ja ostatnio przeżyłem parę bardzo smutnych sytuacji, w których stwierdziłem, że ludzie mnie nie słuchają. Ja do nich mówię słowa życia, a oni tak jakby nie słyszeli. Ci, co byli w środę na spotkaniu, mają przykład jeden z kilku, który mnie ostatnio spotkały. Mówisz do człowieka jak grochem o ścianę. Jakbyś przed chwilą niczego nie powiedział, niczego nie przeczytał, nul. To jest szok. Dlaczego? Gdy jest miłość braterska, słuchamy siebie nawzajem. Gdy jest miłość, budujemy pewne rzeczy. Czynimy pokój. Poddajemy się Bożemu powołaniu i Bożej woli. To wszystko dzieje się w miłości. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc najpierw pojawia się łaska, jej skutkiem jest miłość braterska i zaraz za nią miłość braterska rodzi pokorę. Pokora widzi rzeczywistość oczami Bożymi. W pokorze widzimy, że nie zawsze możemy mieć rację. W pokorze zawsze zakładamy słuchanie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie mam racji, albo przyjmuję, mam tutaj taki mechanizm zakładający, że nie zawsze mam rację, więc z uwagą słucham tego, co mówią inni. No bo może oni wiedzą coś, czego ja nie wiem, ponieważ przed chwilą założyłem, że wszystkiego nie wiem. Nie jestem papieżem. Więc zakładam, że wszystkiego nie wiem. Jestem omylny, więc uwagą słucham, co ludzie do mnie mówią, bo może mówią coś, czego ja nie wiem. Może być tak? To zakłada pokora. Pokora zakłada, że jest ciągle coś nowego do nauczenia się. Wiecie, Theodore Roosevelt, taki jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, został znaleziony martwy na swoim łóżku z książką. A miał 80 parę lat. On całe życie się uczył. Całe życie poznawał nowe rzeczy. To jest ciekawe, dlatego że wielu ludzi uważa, że jak przeczytali ze 3 razy Biblię od deski do deski, to już wiecie, są teologami i mogą interpretować Biblię, jak im się chce. Więc jadą z koksem. Słuchasz tego, mówisz, matuś, co on wygaduje? Albo tak jak ostatnio usłyszeliśmy, skończą szkołę biblijną online i myślą, że już jest coś niesamowitego. Moi drodzy, pokora zakłada, że ja ciągle muszę się uczyć czegoś nowego. Ja ciągle muszę otworzyć się na nowe rzeczy, które Bóg chce do mnie powiedzieć. Nieustannie rosnę, dlatego że pokora mi mówi, że jeszcze nie urosłem. Dlatego Paweł w jednym ze swoich listów, w liście do Filipian, mówi: ja ciągle biegnę, bracia moi, ja nie mówię, że pochwyciłem. Ja jestem w wyścigu, ja jestem w biegu, aby pochwycić nagrodę. Ktoś, kto chodzi w pokorze, zaczyna doświadczać niesamowitych rzeczy, moi drodzy. Gdy chodzimy w pokorze, przychodzi objawienie. Mamy objawienie, czy nie mamy tam objawienia? Jest. Przychodzi objawienie. Dlaczego? Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, a wywyższy was we właściwym czasie. Tak? Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Jeśli my zaczynamy chodzić w pokorze, dlatego że żyjemy w łasce i dlatego że jesteśmy wypełnieni Bożą miłością braterską, więc chodzimy w pokorze, wtedy Bóg mówi: okej, teraz jesteś gotowy, by przyjmować, więc ja teraz będę cię uczył. I zaczyna się pojawiać objawienie. Zaczyna pojawiać się wzrost. Zaczyna pojawiać się Boże wywyższenie. Zaczyna pojawiać się zrozumienie Bożego serca i Bożych dróg. I w tym momencie zaczynamy wchodzić w prawdę. W prawdę. Okej. Wow. To jest mocne. Prawda jest zawsze zaskakująca. Dlaczego? Bo jest inna niż ludzkie myślenie. Wiecie, to jest szok. Ja gdy dzisiaj, wczoraj, właśnie to się przygotowałem do tego kazania wcześniej, obudziłem się pewnego poranku, Bóg mi pewne rzeczy pokazał, tak, w czasie modlitwy, spisałem je, a następnie, gdy się modliłem jeszcze wczoraj, Bóg przereorganizował to wszystko, pokazując mi jeszcze kolejne aspekty i na koniec mówię, Boże, niesamowite, do czego Ty mnie doprowadziłeś. Wiele razy, siadając do Bożego Słowa, otwieram Biblię, bo Pan mi mówi, zacznij od tego miejsca, zaczynam czytać, mówię, Boże, ja to nic nie rozumiem, ja w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi, co ja tutaj mam powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia. Bóg mówi, dobrze, to po kolei. Jeżeli ukorzysz się przed Bogiem, Bóg zaczyna cię prowadzić od miejsca do miejsca. Tak jak Izrael jest w 4 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb, taki rozdział, w którym jest pokazane etapy pielgrzymki Izraela na pustyni. Od miejsca do miejsca, od miejsca do miejsca. Tak jak ich prowadziła Szekina. Tak, obok chwały. I teraz, gdy idziesz, prowadzony przez Ducha, zaczynasz odkrywać to, potem i nagle na koniec Bóg mówi do ciebie i to jest moja prawda. Jeżeli chodzimy w łasce, ona rodzi miłość braterską, która zradza natychmiast w naszym sercu pokorę. Wtedy przychodzi objawienie. Samo objawienie jeszcze nie jest całą prawdą, ale jest wprowadzeniem do prawdy. I gdy otrzymujemy objawienie, zaczyna w nas kiełkować dopiero prawda. I w pewnym momencie ta prawda zaczyna się krystalizować. Im więcej chodzimy w pokorze, im więcej poruszamy się w Bożej łasce i w Bożej miłości, tym więcej kształtu nabiera prawda w nas przez objawienie, które do nas przychodzi. A gdy przychodzi prawda, my zaczynamy rozumieć, aha, czyli Kościół to jest ciało, owczarnia, takie zasady, tak powinno to wyglądać, tak powinno. Teraz zaczynam rozumieć. I wiecie co? Dzięki temu wszystkiemu, co sobie powiedzieliśmy przed chwilą, ktoś, kto chodzi w prawdzie, która przychodzi tą drogą, którą przed chwilą sobie powiedzieliśmy, nigdy taki człowiek nie przyjdzie do kogoś i powie, wynocha, teraz ja będę pastorem. Dlaczego? Bo ta droga go nauczyła tego, co jest prawdą. I nigdy nie będzie taki człowiek przychodził i mówi, ja wiem lepiej, tamta siostra kłamie. Wiecie, to jest wstrząsające, jak kiedyś usłyszałem od jednej kobiety, która tutaj była w naszym zborze, że ta siostra, która tłumaczyła dzisiaj języki, ona nieprawdziwie tłumaczyła, to ja prawdziwe tłumaczenie miałem. Mówię, o kurde, ale jazda. To jest droga. Chcesz chodzić poza relatywizmem, który podważa wszystko, musisz chodzić w prawdzie. Nie każdy, kto rozumie intelektualnie Biblię, chodzi w prawdzie. Nie każdy, kto przeczytał Biblię ze 3 razy, chodzi w prawdzie. Co więcej, nie wszystko, co nam się wydaje, chociaż wygląda na bardzo pobożne, jest prawdą. Czy rozumiecie, co mówię? Nam się czasami może coś wydawać, że coś jest słuszne, ale nie znaczy to wcale, że to jest prawda. To ktoś może zapytać, to co jest prawdą? To. Jeżeli będziesz chodzić w łasce, która zrodzi w tobie miłość i w tej miłości będziesz ukorzony w swoim sercu, przyjdzie objawienie, które zrodzi w tobie prawdę. A wtedy, przeszedłszy wszystkie te rzeczy, całą tą drogę, nikogo nie uderzysz, nikogo nie zranisz, nie przyjdziesz i nie podważysz czyjegoś zdania, bo będzie ci bardziej zależało na tym bracie czy na tej siostrze niż na twojej racji. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Pan Jezus z nikim się nie kłócił, bo On nie chciał ranić ludzi. On był tylko surowy dla faryzeuszów i uczonych w Piśmie, bo oni powinni znać prawdę, ale jej nie znali. A tak poza tym dla ludzi był pełen miłosierdzia. Gdy chodzimy w prawdzie, moi drodzy, rozumiemy mechanizmy Królestwa Bożego, rozumiemy, kim jest Chrystus, jakie jest Jego Królestwo i zaczynamy rozumieć Boże serce. A gdy zaczynamy rozumieć Boże serce, mnóstwo rzeczy natychmiast odpada. Natychmiast. Jest odcinanych mieczem Słowa Bożego. Prawda niszczy relatywizm. Prawda niszczy wszystkie ja wiem lepiej. To jest niesamowite. Bez prawdy będziemy się ciągle spierać, będziemy ciągle rozdzierać Kościół w imię moje jest ważniejsze, będziemy sami decydować o tym, czy mamy iść do Kościoła, czy nie, czy mam prorokować, czy nie, czy mam zrobić tamto, czy siamto. Sami sobie będziemy sterem, okrętem, żeglarzem. Jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest relatywizm i jakie niesie zagrożenia, wejdźcie na jakieś fora internetowe, chrześcijańskie. Ja w ogóle tego nie czytam, bo mnie brzuch boli. To, co tam się wyprawia, to jest skandal. Ludziska dyskutują, udowadniają sobie prawdy, udowadniają sobie różne rzeczy i wiecie, jaki jest tego skutek? Zgorzknienie, rozczarowanie Kościołem, odpadanie od Kościoła, bardzo wiele złych rzeczy. W tej materii internet nie przysłużył się ku dobremu Kościołowi. To jest wstrząsające. Wejdźcie sobie na takie forum, żeby zobaczyć to, a zobaczycie, jaki gnój tam się, taki ma miejsce. Prawda narzuca nam wartości. Prawda mówi, robię to, ponieważ to jest słuszne. Ale nie moja prawda, tylko prawda, która jest owocem całego tego procesu, który sobie umówiliśmy. Moi drodzy, prawda zawsze rodzi owoce królestwa. Zawsze. Moja racja nie, ale Boża prawda tak. I to jest zasadnicza różnica. Jest różnica między moją racją a prawdą królestwa. Jeśli to zrozumiemy, będziemy przynosić owoce Królestwa Bożego. Czasami niektórzy mi mówią, jesteś za miękki. Ale co mam wybrać? Jako pastor Kościoła mam wybrać dyktaturę? Powiedzieliśmy sobie, że to nie jest rozwiązanie. Wybieram prawdę. I każdy z nas, moi drodzy, potrzebuje wybrać prawdę. Ponieważ prawda powoduje, że zaczynamy rodzić owoce Królestwa Bożego. Wtedy następuje rozwój zboru, wtedy następuje osobisty rozwój każdego z nas, tak, bo relatywizm to uniemożliwia, ponieważ relatywizm zakłada, że mam rację i to, co mówię, to jest racja. W związku z tym, skoro mam rację, jestem prawdą, to po co mam się rozwijać? Tak czy nie? Jestem mądry. Jak jestem mądry, to jestem jak Salomon. Nie będę się rozwijał. W tym momencie rozwój osobisty takiego człowieka natychmiast jest zahamowany. A gdy chodzimy w prawdzie, dostrzegamy nieustannie, że Boże objawienie jest tak głębokie i tak szerokie, bo rzeczywistość Królestwa Bożego jest tak ogromna, że czasu na ziemi mało, żeby to wszystko łyknąć. Jesteśmy wtedy w całkiem innym miejscu, więc próbujemy się rozwijać, chcemy, dążymy, szukamy Królestwa Bożego i ten rozwój napędza nieustannie chodzenie w prawdzie. I gdy chodzimy w tej prawdzie, znowu owocujemy, a ten owoc znowu nas zachęca, aby wziąć jeszcze więcej i to jest takie swoistego rodzaju perpetuum mobile. Maszyna samonapędzająca się. Wszystko to oczywiście dzięki Bożej łasce. Kończąc, jeżeli mamy odpowiedzieć na nasze tytułowe pytanie, dlaczego nie przynosimy owoców Królestwa Bożego, odpowiemy sobie, nie przynosimy owoców Królestwa tylko wtedy, kiedy zaczynamy chodzić poza prawdą, gdy prawda jest względna. Jeśli Kościół funkcjonuje poza jednoznacznie określoną prawdą, wtedy zaczyna się destrukcja, niszczenie. I chciałbym powiedzieć, że ja jestem, mówiąc te wszystkie słowa, jestem absolutnie świadomy pewnego mechanizmu, że rozwój chrześcijanina jest bardzo różny. To znaczy, ten, który nawrócił się 2 miesiące temu, widzi Boże Królestwo inaczej niż ten, który nawrócił się 20 lat temu. No, przynajmniej tak powinno być. Więc każdy z nas biegnie różnym tempem. Rozwijamy się w różnym tempie. Amen? I ja jestem tego świadomy. Ale właśnie dzięki temu, o czym tutaj sobie powiedzieliśmy, dzięki temu procesowi, my unikamy wszystkich pułapek. Dlatego, że wiecie, powiem tak, gdy na przykład byłem rok po nawróceniu, do głowy mi nie przyszło pójść do starszych zboru i powiedzieć, jesteście zwiedzeni. Dlaczego? Dlatego, że rozumiałem łaskę, miałem Bożą, braterską miłość w sobie, tak, i miałem pokorę. Rozumiałem, że gdzie po roku czasu, co ja mogę wiedzieć? I nie szedłem do pastora czy do starszych zboru i mówiłem, o bracia, zwiedzeni jesteście. A takie rzeczy niektórzy ludzie opowiadali do mnie. Twoi starsi są zwiedzeni, ty jesteś zwiedzony, chłopie. A mówię, a ile ty po chrzcie jesteś? Rocznica minęła niedawno. Okej. Okay. No dobrze, wezmę pod uwagę to, co mówisz. Tylko wiecie, no, są pewne rzeczy, które są absolutnie natychmiast widoczne. Do głowy to nigdy nie przyszło. Dlaczego? Ten mechanizm, który sobie powiedzieliśmy, zabezpiecza nas przed tym. Jesteśmy w tym momencie w zdrowym miejscu. I teraz owoce królestwa zawsze pojawiają się tam, gdzie jest jedność, gdzie jest zgoda. Gdzie ludzie chodzą w Bożej prawdzie. To jest bardzo trudny temat. Wiem, że dotknęliśmy tutaj paru rzeczy bardzo powierzchownie. Na przykład temat łaski wymagałby bardzo gruntownego zbadania i być może niedługo się tym zajmiemy. Ale wracając do tego, o czym powiedziałam, biegniemy w różnym tempie, lecz jeśli biegniemy według tego schematu, nikomu nam z nas nie przyjdzie do głowy zrobić jakąś woltę, zrobić jakiś dym w kościele w imię partykularnych interesów. A niestety w zborach, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie tak się dzieje. Jak to jeden pastor kiedyś nazwał, nasze kościoły są kanapowe, jest tylu ludzi, mamy tylu ludzi, że na jednej kanapie by się zmieściło. A jeszcze na tej kanapie tak się kotłujemy, że głowa mała. Dlaczego? Dlatego, że nie ma prawdy. Dlaczego nie ma prawdy? Bo żyjemy w relatywizmie. Wszystko jest względne. Nawet to, co teraz pastor mówi w czasie kazania, ja bym podważył tutaj parę rzeczy. Masz prawo. Masz prawo. Ja nigdy nie uzurpowałem sobie absolutnej prawdy i absolutnego zrozumienia wszystkiego. Niemniej, gdy idziemy tą drogą, łaska, miłość braterska, pokora, objawienie, prawda, nie zrobimy z pewnych rzeczy użytku przeciwko Kościołowi. Czy rozumiecie, co mówię? Nawet jeśli się pomyliłem w czymś, głosząc te kazanie, ktoś, kto idzie tą ścieżką, będzie wiedział, jak na to zareagować. Nie przyjdzie i nie kopnie mnie w tyłek i nie powie, jesteś zwiedzony. To jest bardzo mocne. To jest bardzo mocne. Halleluja. Jesteśmy Królestwem Bożym. Królestwo Boże jest w nas. Nie pozwólmy, żeby owoc został powstrzymany przez relatywizm. Amen.